aktualności Radia Watykańskiego.
Potrzebujemy nowej dyrekcji, by przyspieszyć transformację. W ten sposób prezes Instytutu Dzieł Religijnych wyjaśnił wczorajsze zmiany dokonane w administracji Banku Watykańskiego.
Ucieczka to czasem jedyne wyjście z sytuacji zagrożenia, a nasza odwaga w słabości powinna przejawiać się w zwróceniu się do Pana, mówił papież Franciszek podczas porannej mszy.
Wstąpienie Chorwacji do Unii i rozpoczęta prezydencja Litwy ukazują duchowy wymiar wyzwań stojących przed Europą, uważa Kościół.
We wtorek, 2 lipca, witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszamy na nasz program informacyjny.
Prezes Instytutu Dzieł Religijnych Ernst von Freiberg wyraził wdzięczność dyrektorowi i wicedyrektorowi tej instytucji, zwanej potocznie Bankiem Watykańskim, za osobiste oddanie wykazane w ciągu ubiegłych lat. Paolo Cipriani i Massimo Tulli, jak poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe, po wielu latach służby poddali się do dymisji, uznając, że taki krok najlepiej służy interesom samego Instytutu oraz Stolicy Apostolskiej.
Od 2010 roku JOR i jego dyrekcja ciężko pracowały nad tym, by dostosować struktury i procedury do międzynarodowych standardów walki z praniem brudnych pieniędzy, powiedział prezes Banku Watykańskiego. Chociaż jesteśmy wdzięczni za osiągnięte rezultaty, dziś jest oczywiste, że potrzebujemy nowej dyrekcji, by przyspieszyć rytm tego procesu transformacji, dodał Ernst von Freiberg.
To właśnie niemieckiego finansistę poproszono, by objął tymczasowo funkcję dyrektora generalnego. Wspierać go będą jako wicedyrektor Rolando Maranci, który zajmował kierownicze stanowisko w znanym włoskim banku w Londynie, zaś jako odpowiedzialny za działania wobec zagrożeń Antonio Montarezi, który takie same funkcje, będące w Watykanie nowością, pełnił wcześniej w bankach w USA. Rada Nadzoru Instytutu Dzieł Religijnych rozpoczęła już procedurę selekcji kandydatów, by móc w bliskiej przyszłości mianować nowego dyrektora generalnego i wicedyrektora JOR-u, czytamy w komunikacie Watykańskiego Biura Prasowego.
Chrześcijanin ma być dzielny mimo swej słabości, dlatego nie wolno nam oglądać się wstecz czy zerkać ku grzechowi, lecz mamy ufnie powierzać się Panu i łasce Ducha Świętego. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy. W liturgii w kaplicy Domu Świętej Marty wzięli udział pracownicy penitencjarii apostolskiej oraz grupa kapłanów z Papieskiej Akademii Kościelnej.
W homilii Ojciec Święty nawiązał do historii Lota, ociągającego się z opuszczeniem skazanej na zagładę Sodomy. Wyprowadzenie go z miasta siłą przez aniołów wskazuje na jedną z typowych postaw ludzkich w sytuacjach konfliktowych bądź trudnych, jaką jest właśnie zwlekanie z decyzją.
Jakże trudno jest przeciąć grzeszną sytuację. Podobnie trudno jest w przypadku pokusy. Jednak głos Boży nawołuje: uchodź. Nie dasz rady tam walczyć, bo ogień i siarka cię zabiją. Uciekaj. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus radziła, że w niektórych sytuacjach, na przykład pokus, jedynym rozwiązaniem jest ratować się ucieczką. Że nie można wstydzić się ucieczki, ale trzeba uznać, że jesteśmy słabi i uchodzić. Powiada nieco ironicznie mądrość ludowa. Żołnierz, który rejteruje, posłuży na innej wojnie. Trzeba uciekać, by iść naprzód Jezusową drogą.
Ojciec Święty zwrócił następnie uwagę na nakaz anioła, by ratujący się Lot nie oglądał się za siebie. Duchowo można to odczytać jako ostrzeżenie przed tęsknotą za grzechem. Nie wolno tu ulegać nawet ciekawości, czego memento stanowi los żony Lota. To druga postawa w trudnościach.
Przed grzechem trzeba uchodzić bez nostalgii. Nie służy i szkodliwa ciekawość. Ale jak to zrobić na tym grzesznym świecie? A jaki to grzech, chciałbym wiedzieć. Nie, zostaw. Ciekawość cię zgubi. Uchodź, nie oglądając się wstecz. Wszyscy jesteśmy słabi i musimy się bronić.
Jako trzecią sytuację kryzysową Franciszek wskazał postawę uczniów Jezusa podczas burzy na jeziorze. To strach. I on, jak stwierdził papież, stanowi szatańską pokusę. Zatrzymuje nas w miejscu, nie pozwala nam iść za Panem, ale jak wiadomo, strach jest złym doradcą. Dlatego właśnie Jezus wielokrotnie mówił do swoich uczniów: nie lękajcie się. Właściwą reakcją jest bowiem zwrócenie się do Pana oraz łaska Ducha Świętego.
I oni zwrócili się do Niego. Panie, ratuj, giniemy. I przyszło zdumienie z tego nowego spotkania z Jezusem. Nie jesteśmy naiwnymi ani letnimi chrześcijanami. Jesteśmy dzielni i odważni. Owszem, jesteśmy słabi, ale musimy być odważni w naszej słabości. A ta odwaga tak często ma wyrażać się w ucieczce, bez oglądania się wstecz, by nie popaść w szkodliwą nostalgię. Nie bać się i zawsze spoglądać na Pana.
Przyjęcie przed wiekami wiary katolickiej związało Chorwatów z Rzymem i Zachodem, podtrzymując zarazem na przestrzeni trudnych dziejów ich narodową tożsamość. Konsekwencją tego jest obecnie wejście Chorwacji do Unii Europejskiej. Mówił o tym szef watykańskiej dyplomacji podczas uroczystej mszy w chorwackim kościele świętego Hieronima w Rzymie, odprawionej w związku z tym historycznym wydarzeniem.
W homilii arcybiskup Dominik Mamberti przypomniał, że to właśnie wiara pozwoliła Chorwatom nie tylko przetrwać, ale też wywalczyć sobie kosztem znacznych ofiar należyte miejsce w rodzinie narodów. Również oni szczycą się bowiem od czasów najazdów otomańskich przydomkiem przedmurza chrześcijaństwa. Ten tytuł jednak, jak zaznaczył arcybiskup Mamberti, zobowiązuje również dzisiaj, gdy tak wielu pyta, dokąd iść. Dotyczy to także Chorwacji i Europy.
Chorwacja nie wchodzi do Europy, bo do niej od zawsze należy, ale jedynie wzmacnia związki, jakie łączą ją z innymi częściami składowymi starego kontynentu. Jednak, jak zaznaczył arcybiskup Mamberti, każda budowa powinna mieć solidny fundament. Chorwaci udowodnili, że ich wiara pozwoliła im nie tylko zwyciężać, ale i przetrwać porażki. Dziś takim zadaniem dla nich jest ponowne ożywienie w Europie świadomości chrześcijańskich korzeni. Uczynić to można poprzez świadectwo wartości, którymi żyje naród, wskazał sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami.
Trzeba koniecznie zrównoważyć bilans, zagwarantować stabilność euro i stworzyć nowe miejsca pracy. Ale jest też ważne przypomnieć, że na dłuższą metę stabilizacja ekonomiczna zależy od podejścia do człowieka, od jego kondycji moralnej. Takie słowa znalazły się w liście, który biskupi Litwy wystosowali do narodu z okazji rozpoczęcia przez ten kraj półrocznego przewodniczenia pracą Unii Europejskiej.
Litewscy hierarchowie zwracają szczególną uwagę na odpowiedzialność człowieka i jego zdolności twórcze, które są podstawowymi czynnikami wpływającymi na zgodę społeczną. Powinny one być zatem włączone do listy zadań wciąż pozostających do wykonania przez Unię. Prawdziwy postęp społeczeństwa mierzy się bardziej kondycją moralną niż wzrostem produktu krajowego brutto. Kiedy jednak się ją ignoruje, to prawa i środki administracyjne ledwie mogą powstrzymać spadek PKB, napisali biskupi.
Jedna z najmocniej podkreślonych kwestii to kryzys demograficzny, który zdaniem episkopatu wymaga uprzywilejowanego podejścia do spraw rodziny. Ponadto jednym z głównych zadań stojących przed Unią jest obrona wolności sumienia i religii. Przedstawiciele Litwy nie mogą milczeć, gdy tradycja chrześcijańska jest marginalizowana czy wykluczana, ponieważ pomniejsza to stabilność podstaw Unii, wskazali litewscy biskupi.
W podmadryckim Escorialu zakończyło się zgromadzenie ogólne Caritas Hiszpania z udziałem ponad 200 osób. Wyrażono sprzeciw wobec modelu gospodarki, który stał się przyczyną dramatu całego społeczeństwa hiszpańskiego.
Delegaci uważają, że ubóstwo zawsze jest do uniknięcia, nawet w czasie kryzysu. Caritas alarmuje, że nowe ustawy uchwalane w imię racjonalizacji wydatków i stabilności ekonomicznej prowadzą do utraty praw społecznych właściwych człowiekowi oraz rosnącej nierówności i podziału społeczeństwa. Szczególny niepokój budzi sytuacja imigrantów bez papierów. Osoby ubogie nie są odpowiedzialne za kryzys ekonomiczny, który karze je tak intensywnie. Chcemy powiedzieć, że nie przyzwyczajamy się do przemocy, ubóstwa, nierówności i niesprawiedliwości. Co więcej, wzywamy do odpowiedzialności osobistej i wspólnotowej, aby odegrać rolę bardziej aktywną w procesach przemiany społecznej. W oparciu o styl życia bazujący na skromności i prostocie ewangelicznej, jako inspiracji dla społeczeństwa bardziej otwartego, braterskiego i przystępnego, czytamy w deklaracji. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
2 minuty dla Kaju. Rafał Łączny.
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji złożył w Sejmie ponad 400 tysięcy podpisów pod nowelizacją ustawy antyaborcyjnej usuwającą z prawa tzw. przesłankę eugeniczną, czyli możliwość usunięcia ciąży z powodu upośledzenia płodu. Mariusz Dzierżawski, zastępca pełnomocnika komitetu, z satysfakcją powiedział, że w znacznej mierze podpisy zbierali ludzie młodzi.
To jest nadzieja, nadzieja dla Polski, nadzieja na to, że będziemy mogli oprzeć życie publiczne na zasadach moralnych, a nie interesach partyjnych czy osobistych polityków. Liczymy na to, że teraz posłowie odpowiedzą na to wołanie ludzi sumienia z całej Polski.
Sejm ma 3 miesiące na zajęcie się zaproponowaną nowelizacją. Nowy ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej Piotr Nowina-Konopka złożył dziś wizytę sekretarzowi generalnemu Konferencji Episkopatu Polski biskupowi Wojciechowi Polakowi. Wczoraj Nowina-Konopka odebrał formalną nominację na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego przy Watykanie. Jak powiedział, powierzoną mu funkcję traktuje jako przywilej.
Jest sprawą niezwykłej wagi, żeby także stosunki polskiego państwa i kościoła możliwie najlepiej funkcjonowały, żeby ten przyjazny rozdział był rzeczywiście przyjazny, żeby służył i państwu, i ludziom, bo to teraz są te wszystkie struktury przecież powołane. I kiedy Polacy patrzą na papieża Franciszka, to myślę, że mają bardzo wielkie, wielkie nadzieje. Towarzyszyć tym nadziejom, odczytywać znaki czasu tam w Watykanie, to jest przywilej, na który nigdy nie liczyłem.
Piotr Nowina-Konopka zastąpi Hannę Suchocką, której misja przy Watykanie trwała od grudnia 2001 roku.
Pod hasłem Wierzę w Jezusa na Jasnej Górze odbyła się 76. ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli. Wzięło w niej udział około 10 tysięcy osób. W specjalnym przesłaniu uczestnicy spotkania apelują o odnowienie wiary w sens i wartość nauczycielskiego powołania. Przestrzegają przed realizowaniem w szkołach choćby najbardziej ambitnych eksperymentów edukacyjnych. Wzywają też do przywrócenia szacunku dla nauczycieli i wychowawców.
W kazaniu biskup Wiesław Śmigiel z Pelplina przypomniał, że nauczyciel w Polsce zawsze cieszył się wielkim autorytetem i dziś trzeba uczynić wszystko, by do tego powrócić.
Z Jasnej Góry niech popłynie prośba do ludzi mediów, rodziców i wszystkich środowisk, aby uczynić wszystko, by nauczyciel cieszył się należnym szacunkiem. Trzeba podjąć działania, aby przywrócić autorytet nauczyciela.
W trosce o młode pokolenie biskup Śmigiel przypomniał o triadzie wychowawczej, jaką tworzą rodzina, szkoła i kościół, które jeśli się uzupełniają, dają szansę na właściwe kształcenie człowieka. Kaznodzieja podkreślał, że w imię tej triady rodzice katoliccy powinni, odwołując się do zasad demokracji, zabiegać o to, by nauka religii nie była traktowana po macoszemu i mogła być przedmiotem maturalnym. Brak wyboru religii na maturze biskup nazwał poważną dyskryminacją. W tegorocznym apelu uczestnicy pielgrzymki zapewniają o modlitwie także za tych, którzy walczą z wiarą, po to, byśmy umieli pięknie się różnić, ale razem budować polską szkołę i polską przyszłość. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.